To jest najgorsze. Miałam upiorne wrażenie, że to do niego nie dotarło. Jakby nie było tej strasznej wiadomości, jakby tego wszystkiego nie usłyszał. A przecież siedział obok mnie, ramię w ramię, jak za dawnych lat. Znam go, ciociu, na wylot i wiem, że miewa stany zawieszenia, po których spodziewać się można wszystkiego. Odrętwienia lub złości, smutku, albo wręcz euforii, bezczynności, albo energii, która jest w stanie roznieść wszystko na szczęk. A tu obojętność, jakiej nie miałam okazji poznać. Jakby chodziło o kogoś, kogo sam nie rozpoznaje, kto jest mu najzupełniej obcy, kogo tylko obserwuje lub nawet nie. I gdyby tak było, gdyby tak, ciociu, było, ale podejrzewam, że on coś przedstawia. Nie mnie, bo co ja go teraz obchodzę, ale sobie. Przedstawia siebie, jakim nie jest, lecz jakim, i tego się okropnie lękam, może będzie. Wspomniał tak jakoś od niechcenia, że Miłosza znał sprzed wojny i że raczej się nie lubili. Potem zacytował fragment jego wiersza o jabłku odciętym od jabłoni, który ja też bardzo lubię, i zauważył, że to wszystko jest bardzo śmieszne. Pytam go, co jest śmieszne? To, że zabrali mu Nobla? A on, że to również. Telewizor wyłączyłam natychmiast po tej strasznej wiadomości. On zupełnie, spokojnie, jakby usłyszał coś o następnym strajku, komitecie, lokaucie, rewolucyjnym pogotowiu, poprosił, żeby aparat włączyć, bo chce zobaczyć prognozę pogody. Nigdy nie oglądał prognozy pogody. Zawsze mawiał, że nie ma najmniejszego wpływu na to, co się dzieje następnego dnia za oknem, że pogoda nie zależy od prognozy, bo jest taka, jaka będzie. Więc włączam, a on prosi mnie o papierosa. Podałam mu klubowego, bo na nic lepszego mnie od dawna nie stać. Nie, nie, ciociu, nie przesadzam. A potem zapalniczkę, on do mnie, że zapalniczki nie potrzebuje. Przypominam mu, że nigdy nie palił, a on, że właśnie dlatego nie potrzebuje zapalniczki. Telewizor dudnił chiobowymi informacjami, bo poza tą o Noblu dla Miłosza, każda następna gorsza była od poprzedniej. Alek wskazał plamy na suficie po sierpniowych deszczach i powiedział, że będziemy musieli się do niej przyzwyczaić. Ja mu na to, że niekoniecznie, bo nasza kucharka poinformowała mnie, jestem pewna, że nie bez satysfakcji, o decyzji jakiegoś komitetu czy komisji przekazania naszego domu na przedszkole, żłobek, lazaret czy coś takiego. Zapytałam go, czy to też uważa za śmieszne. A on, że to zależy z jego punktu widzenia. Zaczęło się od wyłączania nam linii, więc nie mogłam do sieci dzwonić tak często, jak tego potrzebowałam. Nasz nieoceniony sekretarz Stach, tak, ciociu, ten z Jurzy, przekonał rewolucjonistów, że Aleks jest tegorocznym laureatem Nagrody Nobla, że rzecz jest praktycznie przesądzona. Więc decyzję o nacjonalizacji grobli zawieszono i przywrócono nam telefon tak skutecznie, no, że coś nareszcie słychać. Teraz pewnie odetną go nieodwracalnie. Zapytałam go, czy życie bez telefonu będzie uważał za zabawne, a on, że w zanadrzu ma coś zabawniejszego, że pożyczył od Ludka tydzień temu 100 zł, a konto Nobla. Tak, ciociu, od tego gbura. To też nie rozumie, czemu Aleks nadal go zatrudnia. Tym więcej, że ten ham nie świadczy nam niczego poza nieuprzejmościami. To jeden z tych, no, których te wielkie skądinąd wydarzenia rozuchwaliły bezprzykładnie. Pytam Aleksa, co jest zabawnego w tym, o czym mi powiedział. A on, że aby oddać Ludkowi, musiałby pożyczyć od Stacha, a od Stacha nie pożyczy, bo też jest mu winien 100 zł. Pytam go, czy druga pożyczka też była na konto Nagrody Nobla, a on, że od Stacha pożyczył, mając na względzie Fedina. Więc ja mu na to, rozumiecie, ja bez entuzjazmu, że Stacha w tej sytuacji będzie miał szansę spłacić. Wiecie, ja, że nic, jakby tego nie usłyszał. Zapytał mnie tylko po kilku minutach milczenia, kiedy zaczęto nadawać sport, czy obserwuję wyniki Sząbierek Bytom, czy się do tego przykładam. Nie mam zamiaru niczego przed ciocią ukrywać, w końcu jesteśmy najbliższą rodziną. Byłam pewna, że właśnie zwariował. I muszę powiedzieć, że przyszło mi to z pewną ulgą, że być może w jego sytuacji zwariować jest najzdrowiej. Jaki pisarz jest w stanie przeżyć wiadomość, że prawie pewny Nobel był żartem. W końcu nikt nie wariuje bez przyczyny. No pomyślałam sobie, że to taka zatoka, w której bezpiecznie przeczekuje się szkwał. Chce wpłynąć? Niech wpłynie. A on do mnie jakby już szykował się do wyjścia, jakby już nic tu po nim, że jest jednym z trzech honorowych wiceprezesów Sząbierek Bytom, że dobrze by było dowiedzieć się, kim są pozostali, jaką dyscypliną sportu klub się zajmuje i z jakim rezultatem. Że gdyby udało mu się pożyczyć 100 zł od Kaczmarkowej, to by się do Bytomia wybrał, bo ma wrażenie, że go tam oczekują. Pytam go, na konto jakiej nagrody chciałby zaciągnąć dług u naszej kucharki. A on, że o trzecim honorze Sapielak jeszcze go nie poinformował, ale wszystko przed. Dodał też, że powinniśmy się napić koniaku, że brak okazji tworzy najlepszą okazję. Pytam go, czy jest koniak. On rozkłada ręce i mówi, że gdyby był, to byśmy się napili. Zapytał mnie, jak się nazywał koniak, który smakowaliśmy u Teresy Latro w Nicei na 2 lata przed wojną. A ja mu na to, że z tych dwóch rzeczy zapamiętałam pannę Latro. Ze względu na jej urodę, dom czy wredny charakter? Pyta Alex. Nie, odpowiadam. Ze względu na twoją do niej namiętność. Raczej nie przesadzam, ciociu, raczej nie przesadzam. Przyznał zresztą, że to była głęboka i kosztowna namiętność, bo pojechał za nią aż do Neapolu. Nawiasem mówiąc, jako mój oficjalny narzeczony. A tam obrobiono go dokładnie, głównie z moich pieniędzy. Przypominam mu plotkę chodzącą przez całe lato i jesień po Warszawie, że ta strata została mu przez pannę Letho wynagrodzona 100-krotnie. A Alex, że myśl o własnym ubóstwie przytłumiła radość ze zdobycia tej kobiety. Proszę go, by mi przypomniał, co się z nią stało. A Alex, że ostatecznie spadła z muła na górskiej przełęczy w okolicach sycylijskiego Corleone o 6 po południu, zabijając się na miejscu. Zapewnił mnie, że zna okoliczność tego wydarzenia, bo był przy nim. Nie, ciociu, nie przesadzam. I nie sądzę, by przesadzał Alex. Pytam go jeszcze, czy to, co przy byle okazji opowiada przeorysza Lubraniecka, jest prawdą? A on, że nie wie, co opowiada to straszydło. No, że tego muła to starannie dobierałeś i wiele czasu minęło, nim trafił ci się taki, jaki trzeba. A Alex, że to nonsens, lecz jeśli ma być szczery, to do dzisiaj z rozrzewnieniem wspomina to zwierzę. Cały Alex, ciociu, cały Alex. Nie znam kobiety z nim związanej, która skończyłaby dobrze. Mój los to potwierdza. Ale dzisiaj to mnie nawet cieszy. Kogo mam na myśli? To jasny, ciociu, bratanicę Kaczmarkowej. Tak, tę samą. Proszę sobie wyobrazić, że nieustannie. Kroku nie można zrobić, by na nią nie wpaść. Jest wszędzie. Mają ze sobą konszachty w sprawie koszenia chwastów, Chopina, bezdomnych kotów. Mówię wyraźnie, ciociu, bezdomnych kotów. No naturalnie, że ich nie cierpią. Przez całe życie, tym bardziej to dziwi. Ta dziewczyna podgląda nasz dom. Nic nie uchodzi jej uwagi. Wsłuchuje się w każde słowo, ruch, uśmiech, w każdy smutek, w każdą nadzieję i zwątpienie mojego męża. Przegląda książki, wpatruje się w fotografie, zapamiętuje wiersze, siada do fortepianu, słucha Chopina, zmienia się. Jest łakoma wszystkiego. Przeczytała Chłodną jesień i powiedziała Aleksowi o tym opowiadaniu coś, co go bardzo przejęło. Czasami mam wrażenie, że tę podpruszkowską, ordynarną piękność łączą z Aleksem nastroje, do jakich ja nie mam i nie będę miała nigdy dostępu i że oni są jakoś do siebie podobni, że to coś niebezpieczniejszego dla mnie niż romans, że to wzajemność. Och, ale bez obaw, bo wtedy wmawiam sobie w duchu, skończysz, moja mała, nie lepiej niż Teresa Latro. Już on się postara dla ciebie o góry, przełęcz, muła, 6 po południu i Corleone. Na Sycylii czy gdziekolwiek indziej. Powiem cioci, że w ciemnym tunelu gorzkich rozczarowań widzę światło, a jest nim los, jaki spotka tę dziewczynę, której się przewidziało, że do literatury wejść można znikąd. I że moja niebiańska wyrozumiałość dla frustracji Aleksa, jego humoru, wulkanicznych złości, zdrad, cała jego coraz bardziej męcząca nieprzewidzialność zostanie mi wynagrodzona smutnym losem tej dziewczyny. Mam 65 lat. Nie oczekuję już od życia niczego poza spokojem. Nie dostanę nawet tego. Lecz by nie zostać z niczym, zostanę z taką satysfakcją. Dobre i to. Mówię, ciociu, że dobre i to.